minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia reformy kodeksu postępowania cywilnego.
Projekt ustawy przeszedł etap konsultacji, liczy blisko 80 stron. Zmiany mają na celu przyspieszyć i udrożnić bieg postępowań. Sądy mają być bliżej ludzi.
Ministerstwo Sprawiedliwości chce zlikwidować całkowicie koszty sądowe na etapie postępowań związanych z szeroko rozumianym prawem pracy.
Zbigniew Ziobro, mówiąc o projekcie reformującym KPC, tłumaczył, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są wprowadzane w takiej kolejności, ponieważ cały system potrzebował kompleksowej przebudowy.
Nie rzucamy słów na wiatr, że reformujemy wymiar sprawiedliwości kompleksowo, że wprowadzamy zmiany w zakresie struktury sądownictwa, o których zaczęliśmy, bo uznaliśmy, że struktura tego sądownictwa, jaką zastaliśmy obejmując odpowiedzialność za wymiar sprawiedliwości, jest archaiczna, skostniała, z rozbudowaną mentalnością kastową i bez zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości nie da się skutecznie wprowadzić tych zmian, które teraz przedkładamy. Dlatego taka kolejność.
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w reformie wymiaru prawa karnego.
Widać, że reprywatyzacja nieruchomości przy ulicy Marymąckiej 49 nie miała charakteru aferalnego, jak próbuje przekonywać Jan Śpiewak, powiedział wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta po przesłuchaniu pierwszego świadka w sprawie.
Posiedzenie odbywa się w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie.
W 2004 roku nieruchomość przy Marymąckiej 49 została wydana prawdopodobnie prawowitym spadkobiercom. Nie przeprowadzono jednak postępowania zwrotowego, a w konsekwencji do dziś nie wydano decyzji zwrotowej. W efekcie od tego czasu dochodzi do konfliktów dotyczących zarządzania kamienicą. Lokatorzy spierają się ze spadkobiercami między innymi o kwestię tego, do kogo należy uiszczać czynsz. Jako pierwsze zeznania złożyła jedna ze spadkobierczyń, Maria Szajer. Świadek zapewniła, że w tej sprawie nie funkcjonował żaden układ. A takie zarzuty padają ze strony Jana Śpiewaka. Działacz twierdzi, że spadkobiercy uzyskali prawa do nieruchomości dzięki zabiegom stołecznego radnego PiS Edmunda Świderskiego. W sprawę miała być zamieszana także żona radnego, komentuje wiceszef komisji weryfikacyjnej minister Sebastian Kaleta.
Przede wszystkim po tym pierwszym przesłuchaniu widać, że to nie jest żadna sprawa aferalna, jak próbował insynuować Jan Śpiewak. Widzimy po prostu dramat zarówno lokatorów, jak i spadkobierców, których historia rodziny jest bardzo dramatyczna, a jednocześnie zaangażowanie w odbudowę kamienicy i fakt, że została odebrana kamienica, mimo że odbudowana była po wojnie przez samych spadkobierców. Czyli nie mieliśmy takiej sytuacji w komisji, że starałby się o kamienicę ktoś, kto ją po prostu po wojnie się nią zajmował. To mamy taką sytuację, w której jest duży problem związany z tym, że przez 14 lat spadkobiercy ani mieszkańcy nie otrzymali jasnej decyzji od miasta, co ma być z tą kamienicą.
W tej chwili zeznania składa lokatorka Marymąckiej 49, Danuta Olewińska. Została ona dopuszczona przed komisję jako świadek już w trakcie posiedzenia. Jej zdaniem prawa właścicielskie nieruchomości powinna wykonywać gmina, a kamienica została wydana spadkobiercom bez podstawy prawnej. Danuta Olewińska wskazuje, że jej zdaniem w kamienicy na Marymąckiej 49 dochodziło do tak zwanego czyszczenia lokatorów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ruszają konsultacje projektu nowelizacji prawa w sprawie ograniczenia zatorów płatniczych. Na zgłaszanie uwag jest 30 dni.
A główne zmiany to skrócenie terminów płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty.
Resort przedsiębiorczości przygotował rozwiązania wspólnie z polskimi przedsiębiorcami, bo to dla wielu z nich problemem są nieterminowe płatności, powodujące zatory płatnicze. Resort przedstawił już konkretne propozycje zmian w prawie.
Nowela między innymi wprowadza limit 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązań wobec mniejszego podmiotu. 30 dni to termin na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorców w przypadku instytucji publicznych.
A na tych przedsiębiorców, którzy z zatorów płatniczych uczynili sobie niechlubny model biznesowy, czekają kary, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Mamy z tym do czynienia na przykład sklepów wielkopowierzchniowych. To jest dość szczególna sytuacja, w którym ten, kto sklep prowadzi, należności z tytułu sprzedawanych towarów uzyskuje natychmiast, bo w kasie. Natomiast swoim dostawcom płaci często w bardzo wydłużonych okresach płatności. Wówczas taki ktoś, kto model biznesowy uczynił z zatoru płatniczego, będzie podlegał karaniu. I te kary to będzie 5% od niezapłaconych należności. Ponieważ zatory płatnicze sprawiają, że w takim całym łańcuchu ten, kto jest sprawcą, dotyka następnych, no i często ci następni nie płacą kolejnym, ale właśnie dlatego, że im nie zapłacono na początku. Więc chcemy, aby karać rzeczywiście sprawców całego łańcucha nieszczęść.
W projektowanych przepisach przewidziano też ulgę na tzw. złe długi w CIT-PIT. Większość propozycji ministerstwo wzoruje na rozwiązaniach holenderskich, brytyjskich i francuskich.
Nowe przepisy mają wejść w życie w większości 1 czerwca 2019 roku. Tak zwana ulga na złe długi ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.
Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un chce wznowienia negocjacji nuklearnych ze Stanami Zjednoczonymi. Oczekuje rychłego kolejnego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Poinformował o tym prezydent Korei Południowej Moon Jae-in i dodał, że Kim poprosił go o przekazanie Trumpowi prywatnej wiadomości dotyczącej kwestii nuklearnej.
Korea Północna jest gotowa przyspieszyć proces denuklearyzacji, gdy Stany Zjednoczone podejmą analogiczne kroki, powiedział Moon w Seulu. W najbliższy poniedziałek zaplanowano spotkanie Moona z Trumpem w Nowym Jorku.
Wszystko na to wskazuje, że Korea chce się otworzyć na świat. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump może to wykorzystać na dwa sposoby, ocenił politolog dr Jakub Koper.
Z jednej strony zakończy trwający już kilkadziesiąt lat rozejm, ponieważ te dwie Koree, te dwa kraje są dalej w stanie wojny. To jest jedna sprawa. A z drugiej strony Trump będzie się wtedy kreował na tego polityka, który doprowadza sprawy do końca, nawet te bardzo, bardzo zadawnione. Jeśli Trumpowi będzie zależeć na czasie, jak najszybciej to zrobi i użyje wszelkich środków, żeby doszło do tego porozumienia. Natomiast jeśli będzie miał otwarty jeszcze jeden czy drugi front w polityce wewnętrznej czy w innym miejscu świata, w polityce zewnętrznej, to się może trochę oddali.
Wkrótce odbędą się też dwustronne rozmowy wysokiego szczebla pomiędzy obiema Koreami. Ma to na celu wprowadzenie w życie postanowień zakończonego dziś szczytu w Pjongjangu.
We wspólnym oświadczeniu północno-koreański przywódca zobowiązał się do likwidacji programu zbrojeń nuklearnych. Warunkiem jest, że Stany Zjednoczone podejmą analogiczne środki zgodne z porozumieniem ze szczytu Trump-Kim w Singapurze.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.